dokładnością i odwagą. Dziękujemy Ci za to w imię Jezusa. Ty się zgadzacie, powiedzcie amen. I teraz patrzymy list do Galacjan, 3 rozdział i nauczamy na temat rodzin królestwych i pochodzi to z nauczenia żyjąc w dziedzinie cudownych. I 5 werset pisze tak. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, co dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I poruszamy teraz temat na to, co my nauczamy, że małżeństwo i rodziny królestwa. I zaczniemy tutaj i pójdziemy do listu do Efezjan. Niech ja wadam kilka punktów, gdy to tam będziemy przechodzić. List do Efezjan, 5 rozdział. Małżeństwo to jest myśl Boża. Szatan nie stworzył tej instytucji. Bóg nazywa małżeństwo świętym. Nieprzyjaciel chce, żeby zniszczyć małżeństwo. I jeśli nie może tego zniszczyć, no to zniszczy jego zasady, skrzywi to jakoś. I Babilon to jest jedno z tych rzeczy, co my wiemy, że to nie jest ta nieświętość, o którym Pismo Święte nam mówi. Nieświętość to jest dwie charakteryzacje babilońskiego systemu. Że ma wszystkie rzeczy, które są brudne. Abominations to są rzeczy, które są przeciwko Bogu. A Rewelacja, 17 rozdział, opisuje, że Babilon to jest ta potężna wszetecznica. I my wiemy, że Babilon to jest system, który jest tworzony przez szatana. I ten babiloński system próbuje utrzymać ludzi w więzieniu i utrzymać ich, żeby nigdy nie docenili, nie żyli w systemie Królestwa Bożego. I Pisma Święte, te wersety w Piśmie Świętym to są prawda, a Pismo Święte nam mówi, że prawda nas uwolni. I co ja się dowiedziałem, że gdy rzeczy we mnie nie działają tak, jak Pismo Święte mówi, to dlatego, że ja mam za mało informacji na ten temat. I popatrzmy na to. Gdy mówimy o małżeństwie, gdy patrzymy do tyłu o tych rzeczach, które myśmy już poruszyli, jedno z tych rzeczy to, że małżeństwo to jest boska myśl i to jest cudowna rzecz, że ty możesz złączyć dwie umysły, ale tylko Bóg może złączyć dwie dusze. I ludzie łączą i mówią, o, to jest ta, którą Bóg dla mnie przeznaczył, ale to jest dalej na poziomie ludzkim. I gdy chcesz dojść do poziomu boskiego, to musi się poruszać w dziedzinie ducha. I też gdy my mówimy na ten temat, że Bóg przyprowadził Ewę do Adama, że Ewa nie poszła szukając Adama, bo Adam nie powiedział, nawet nie wiedział, że Adam nie szukał Ewy, dlatego że on nawet nie wiedział, że on potrzebuje Ewę. I co myśmy mieli tu, myśmy powiedzieli, że często my za mocno szukamy i co my musimy zrobić, to zwolnić i pozwolić, żeby Bóg coś ułożył. Bo gdy my wybierzemy, to możemy to zrobić decyzję na podstawie talii, czy nóg, czy włosów. Ale Bóg wie dokładnie, co my potrzebuje i On wie, jak nas doprowadzić do tego miejsca, które On już wcześniej dla nas przygotował. Chwała Ci, Panie. Także pozwólmy, żeby Pan Bóg nam znalazł małżonka czy małżonkę. I też musimy popatrzeć na małżeństwo z punktu widzenia królestwa. I to, co ludzie nie zrobili, to nie patrzyli się na małżeństwo z punktu widzenia Boga. I mówiliśmy o życiu Hioba, że Hiob miał płot naokoło siebie, war obłonny, to było błogosławieństwo, że Bóg miał ochronę naokoło siebie i ty masz błogosławieństwo Boże i ochrona jest naokoło ciebie, ale ta ochrona była zniszczona. To nie był Bóg, co to zniszczył i szatan nie może tego zniszczyć. jedyna osoba, co może obniżyć ten mur obronny, to jesteśmy my. W Hiob przez jego strach obniżył swój mur ochronny i szatan wszedł i zniszczył jego posiadłości i jego rodzinę. I też nawet doszło do tego punktu, że jego żona powiedziała: przeklnij Boga i umrzej. Ale to jest ciekawe o wersetach. Pismo Święte w Hiobie, w 14 rozdziale, tam pisze, mówi: chodźmy tam. Ja wiem, że wy jesteście w Efezjach, ale chodźmy do Hioba, 18 rozdział. Gdy masz do czynienia z Bogiem, to nie masz do czynienia z naturalną osobą. Ty nie masz do czynienia z naturalnym wyjściem. Bóg jest w stanie zreperować twoje problemy. A w 14 rozdziale i 7 wersecie w Hioba, 14:7. Drzewo może mieć nadzieję, choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Chociaż jego korzeń zastarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. A gałęzie jak świeża sadzonka. To mówię, że jeśli ja mam już nieżywą, martwą sytuację, to ja mogę wziąć wodę słowa i wleję to na to, i gdy ja poleję to, to to, co było nieżywe, to ożywieje. Także nawet jak małżeństwo, które już jest nieżywe, rzeczy, które są nieżywe, woda słowa i ożywieje. To jest ta moc prawdy tego słowa i każde słowo ma swoją moc. Ja wam mówiłem o mojej sytuacji, gdy 6 miesięcy po naszym małżeństwie zacząłem myśleć, że może złą żonę wybrałem i zacząłem szukać wyjścia i co się stało? Poszłem na spotkanie i człowiek nauczał na temat wymawia słowa i dostałem książeczkę Wymawianie Słowa Bożego i zacząłem się modlić o moją żonę, a to było, ona była w błędzie, ona miała problem i zacząłem się o nią modlić. To zacząłem się modlić. I dlatego teraz musimy przejść do Mateusza 15 rozdział. Także Mateusz 15 rozdział w 12 wersecie pisze tak. To jest bardzo podstawowa prawda. 15-12. I wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się, a on odpowiedział, rzekł: wszelka roślina, która nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona będzie. Także jest tutaj coś, co ja chcę powiedzieć, która jest bardzo podstawową prawdą. Wszystko, co jest, obojętnie co jest w twoim sercu, stworzy świat naokoło ciebie. To, co jest w twoim sercu, stworzył ten świat, w którym ty żyjesz. I co ja mówię, że co się dzieje, że to, co jest w naszych sercach, to jest pokazywane w naszych życiu. I większość ludzi nie wie, co to jest dobre małżeństwo, jak wygląda dobre małżeństwo. Nigdy tego nie widzieli w bliskim swoim środowisku, żeby wziąć tego przykład. Ja wiem, że często ja czy ludzie, których ja znam, tam są niektórzy małżeństwa, ludzie, którzy widzieli to, ale ja z tego nie pochodzę. Ja pochodzę, gdzie ciągle były kłótnie w domu, nie mogłem przyprowadzić swoich przyjaciół, bo ciągle tam była stresy i nie chciałem się wstydzić, zawsze się wstydziłem, zawsze były kłamstwa, a musiałam kłamać, jak moja rodzina jest, dlatego że ciągle żyłem w tym wstydzie, jak ona naprawdę jest, ta moja rodzina. A budząc się w nocy, a w burzy, kłótni, był to potworny okres czas. Myśl jest taka, że ja nigdy nie pozwolę, żeby to się stało w moim małżeństwie. Ale co się dzieje, że są dwa sposoby komunikacji, a słowami i niesłowami. Niesłowna komunikacja, jeśli ty widzisz na tyle zachowania się, to jest przeniesione do Twojego systemu myślenia. Ludzie, którzy nauczają na Atena do ekscelencji, to jest perfekcji, to nawet mówią, żeby nie mieć coś, co jest zniszczone w Twoim domu, żeby absolutnie czegoś zniszczonego nie mieć w Twoim domu, dlatego że to wpływa na Twój system myślenia. I wszędzie, gdzie Ty pójdziesz, to tam będą też rzeczy zniszczone i przestanie to Ciebie drażnić. Tak samo i w służbie do Boga. Gdy ja jeżdżę i nauczam, to są rzeczy, które mnie denerwują. Ich to nie denerwuje. I co ja mam na myśli, co ja mówię, dlatego że ja w ten sposób wyrosłem. Mówi, nasza rodzina szła do kościoła w niedzielę rano, ale wieczorem były kłótnie w domu. I mówię, co to znaczy? I co my musimy zrozumieć, że myśmy nie mieli systemu myślenia, hebrajskiego systemu myślenia, później poruszę ten temat. A w systemie myślenia hebrajskim to jest wszystko jedno i to nie było nauczane w kościele, bo szatan wie, że jeśli to będzie nauczane, to ludzie zrozumieją, że oni nie tylko są zbawieni w niedzielę, ale tak samo i w poniedziałek, bo widzicie, Bóg jest w tobie. Ludzie wyrzucają papierosy, jak przychodzą do kościoła. Myślę za tym, że Bóg jest w kościele, ale nie poza kościołem. A prawda jest taka, że Bóg jest z tobą wszędzie. Ale gdy realności tej nie ma w tobie, to jest właśnie te podwojenie, to rozdzielenie w tobie. I co my musimy zrobić? Że my musimy zrozumieć, że Bóg jest w stanie to wszystko poskładać. I to się nie stanie w jeden dzień, ja to rozumiem. Ale moja rodzina naprawdę była w tej skrajności. W niedzielę przychodzili do kościoła, a później się kłócili. Mój brat się modlił o rozwód. Dlatego, że to było potworne życie tam. I punkt taki jest, że oni o tym nie wiedzieli. Kaznodziej nauczał, śpiewali pieśni, Panie, nie omiń mnie. A śpiewali pieśni, że Bóg cię nigdy nie opuści, ale oni tego w swoim życiu nie wiedzieli. Jedyną rzecz, co Adam miał, żeby siebie ochronić, to jest informacja. I co Bóg mówi? Że ludzie giną z braku informacji. I dlaczego? Żeby ochronić twój własny dom. Powiedzcie amen do tego. Rezultat tego był, że myśmy widzieli, że Bóg naprawdę nam daje prawdę w swoim słowie, żebyśmy mogli przyjść pod to błogosławieństwo, co Bóg zaplanował dla nas. Gdzie Bóg zaczyna walczyć nasze wojny. Chodźmy, żebym wam mógł to pokazać. Pierwsza książka Mojżeszowa, 20 rozdział. Pierwsza książka Mojżeszowa, 20 rozdział. I pamiętacie, to jest to miejsce, gdzie żona Abrahama była wzięta do pałacu Abimeleka i Bóg przyszedł do Abimeleka w trzecim wersecie i powiedział do niego w śnie, ale Bóg przyszedł do Abimeleka we śnie i tej nocy rzekł mu, umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Bo jeśli, widzicie, jeśli jakiś mężczyzna weźmie twoją żonę, to jest to pod przekleństwem. To jest 28 rozdział, a 5 książki Mojżeszowej. Tak samo, gdy twoja narzeczona, gdy twoje dzieci są wzięte, to jest pod przekleństwem, a ty już dalej nie jesteś pod przekleństwem. Popatrzmy, 37 rozdział. Ja chcę wam pokazać to, żebyście mogli to sami dla siebie poukładać, bo to jest bardzo dobre. Mówię, jeśli ja bym o tym wiedział, to jest bardzo dobre. To jest 37 rozdział i tutaj jest Jakub i jego synowie i tutaj Jakub i Józef był jego najmilszy syn. Co się stało? Bracia przyszli, żeby zabić Józefa, ale nie mogli jego zabić, to wrzucili go do wąwozu i przyszli Iszmaelici. Jeśli zaczniesz to studiować i nad tym się zastanawiać, że to, co przyprowadziło Iszmaelita, to było błogosławieństwo, bo nie mogli go zabić. I co ja mówię, że nie mogą dotknąć twoich dzieci. My musimy to zaskoczyć, to się nauczyć. Hiob myślał, że szatan ma dostęp do jego dzieci, bo oni się źle zachowują, ale to nie było prawdą. Chodźmy do Ezechiela. 22 rozdział, Ezechiel, 22 rozdział. Z prawej strony Izajasza. 22-30. I ja szukałem człowieka, który by co zrobił ochronę i stał przede mną za ziemię, żebym ja jej nie zniszczył. To jest 22-30. Widzicie, ziemia się źle zachowywała. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wziąć mur i przed moim obliczem stanąć. Także jest wąwóz, w którym ty możesz stać za ludzi, którzy jeszcze siebie nie poukładali według Boga. I co ja mówię? I że Bóg wybrał tego człowieka, bo on stał w tej otchłani, żeby zrobić ten mur, że on jadł, mówi, Ewa zjadła i później dała Adamowi, bo Adam wiedział, co on robi i z momentem, kiedy Adam zjadł, to przekleństwo przyszło. I my widzimy tutaj, że jest dużo rzeczy, które Bóg nam dał, prawdy i tak dalej, które dotyczy rodziny, do których my musimy wejść, żeby zaskoczyć, zrozumieć, żeby przyjaciel nie miał dostępu do naszego życia. I także powiem coś jeszcze innego, wymawiając, nazywając rzeczy. Chodźmy do Genesis, 2 rozdział. Mówi, jeszcze chwileczkę i to skończymy. Mówi, wy nie macie to przeciwko mnie, że ja poruszam kilka rzeczy. 2 rozdział. Adam był pierwszy, który był zrobiony. Bóg poszedł do ziemi tylko raz. I Adam jest tutaj i Bóg powiedział, że co, to nie jest dobre, żeby Adam był osobny. Wszystko, żeby było w jednym ciele. I on to rozdzielił. Patrzcie, co tutaj mówi w 2 rozdziale. I 15. I wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Edenu, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Czy on to powiedział kobiecie? Nie. Kto miał kobiecie powiedzieć? Adam. On, jedno z tych jego pracy, to on ma być nauczycielem. I 18. Potem, że Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczył, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Jaką nada jej człowiek. Także nazywając rzeczy, to znaczy, że one do ciebie należą. Bóg rozkazał Adamowi, żeby nazwał zwierzęta, bo wszystko wkładał w jego ręce. I to jest ten sposób, w który to, że nazywając coś, gdy coś ma nazwę, to nazwa, a też wyznacza jego przyszłość, i ja wiem, że my mamy różne imiona, teraz to nie wiemy, co to znaczy. Co ja mówię, że tutaj w Piśmie Świętym to jest system, który Bóg utworzył. Także Adam był nazwany przez Boga, bo Adam należył do Boga i on był federalną głową całej ludzkości. Bóg jego nazwał. I teraz Bóg daje Adamowi przywilej nazywać wszystkie. To, co człowiek to nazwał, to ma być jego nazwa. I czemu Bóg nie nazwał tego? Bo Bóg chciał, żeby Adam miał ten autorytet i kontrolę nad tym. Bóg nazwał mężczyznę. Mówi, nie chcę iść w tym kierunku. Szatan nie może ciebie nazwać. Dlatego, że ty już masz imię, nazwę. I jeśli pamiętasz o Jezusie, Bóg nazwał Jezusa. Chodźmy do Mateusza, 2 rozdział. Bóg nie nazwał Ewy. Bóg nie dał, Adam dał Ewie imię Ewa. Dlaczego? Bo to imię znaczy, że Adam za nią odpowiadał. ta osoba będzie zaopiekowana przez Adama. Adam będzie się nią opiekował. I wszystko, co ta osoba będzie potrzebowała, to Adam będzie za to odpowiedzialny. I tutaj w Mateuszu w pierwszym rozdziale, 21 werset. A urodzi syna, to anioł rozmawia, i nadasz mu imię Jezus. Co? Albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I zauważcie tutaj, co tu pisze. I urodzi się i dasz mu imię Jezus. Także Bóg nadał Jezusowi imię Jezus. I on zbawi lud swój. Widzicie, jest jaka jego przykłość, żeby zbawić ludzi. Zauważcie, że imię znaczy nie tylko do kogo ty należysz, ale co, jaka jest twoja przyszłość. Szatan chce zmienić przyszłość przez zmienienie imienia. Czy wy to rozumiecie? I co ty widzisz w Szedrek, Miszek i Abednego, to nie były ich hebrajskie imiona. Szedrek miał na imię Hananaja, to znaczy umiłowany przez Boga, ale oni go nazwali Szedrak, który znaczy pod dowództwem Eku, Boga Księżyca. Także zauważcie, szatan wie coś o imionach, o zasadzie imion. Mój syn, nim on był się urodził, to Bóg mi powiedział, że on będzie miał na imię Dawid. Bóg może ci dać imię dla dzieci i gdy my ich nazywamy, to znaczy, że my za nich odpowiadamy, także my mamy odpowiedzialność za kobietę, dlatego że ona bierze część naszego nazwiska. Część naszego imienia. Ona bierze część naszego nazwiska. I dlatego tradycyjnie my dajemy jej obrączkę jako symbol przymierza i ona bierze nasze nazwisko. Dużo tych małych rzeczy, które są podobne do tego, bardzo takie delikatne, które mają bardzo duże znaczenie w dziedzinie duchowej. I teraz popatrzy na list do Efezjan, 5 rozdział. Czy wy coś dostajecie z tego nauczania? I pamiętacie, co on powiedział, że głową każdego mężczyzny jest kto? Jest Chrystus. I teraz popatrzmy, niech ja tylko wam to powiem. Mówię, porozmawiam tylko o tym przez chwilę. Chrystus ludzkość jest wybrana przez Boga jako kierownik, jako dyrektor, mówię, mężczyzna w ludzkości jest jako dyrekcją rodziny, jako głową rodziny. Ja nie mówię, że kto ma więcej szkolenia, nie mówię, że kto zarabia najwięcej w swojej pracy. Mężczyzna jest głową. Głową kobiety jest mężczyzna. To jest 1 Koryntian 11. I musi to wiedzieć, bo ty nie wybrałeś głowy dyrekcji. Za każdym razem, gdzie Bóg pozwolił, żeby ludzie wybrali kierownictwa, to istniało, że oni mieli pomieszane zmysły i tak dalej. Bo Bóg nie patrzy na zewnątrz. On patrzy na serce. Za każdym razem, co ludzie wybrali dyrektora, kierownika w Piśmie Świętym, to był problem z tym człowiekiem. Bóg patrzy na serce. On wybrał tego mężczyznę, żeby prowadził i Bóg dał jemu i ja też uważam, że namaścił go, żeby wykonał tą pracę, bo on jest pod Chrystusem. I ja wierzę, ja ufam. Tak samo bierzmy pod uwagę mnie, na przykład ja, że wszystkie dyrektorstwo jest duchowe. Niech ja wam coś pokażę. Chwała ci Boże. Mówię, zostańcie, słuchajcie mnie tylko, posłuchajcie mnie chwileczkę. Hang with me. Zaznaczcie to jeszcze raz, list do Efezjan, 5 rozdział. I popatrzmy. 1 Samuel, 30 rozdział. 1 Samuela, 30 rozdział. Wszystkie dyrektorstwo jest duchowe. Szatan wie o tym. Także jeśli się popatrzysz na wszystko, co ma do czynienia z Babilonem, polityka, ty zobaczysz 1 Samuel, 30 rozdział. Jeśli popatrzysz się na politykę w systemie babilońskim, liderzy liczą na jakąś większą moc, jakiś głos, żeby im powiedział, co robić. A ja wydaję teraz książkę na temat króli i kapłanów i studiuję, ile kraje obecnie polegają, którzy nie mają Boga, i polegają na jakieś czarodziejstwo, żeby prowadzić ich w decyzje, w swoich decyzjach. Dlaczego? Bo to jest wszystko duchowe. I popatrzmy, 1 Samuel 30, to jest, gdy Dawid poszedł walczyć i gdy jego nie było, nieprzyjaciel przyszedł do jego obozu i skradł absolutnie wszystko, żony, dzieci i tak dalej. I byli tacy wściekli, jego ludzie byli tacy wściekli na niego. I Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładł zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł tedy Dawid do kapłana Abiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efod. I Abiatar przyniósł efod Dawidowi. I ósmy. I Dawid zapytał się Pana tymi słowami: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy im ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami. Zauważcie, że Dawid szuka tutaj dowództwa, kierowania, szukając czegoś od dziedziny duchowej. Ja naprawdę wierzę, że mężczyzna, dlatego że on powinien prowadzić rodzinę swoją, powinien szukać dyrektorstwa od Boga, prowadzenia od Boga, do tego, co on ma robić i słyszeć jego głos i wykonać to, co on mówi. Bóg mi powiedział, żeby tą pracę opuścił, gdzie ja byłem. Bóg mi powiedział, żebym opuścił Minneapolis, przyjść do Chicago. Bóg mi powiedział, żeby kupić ten mol. I ja mówię teraz, że żaden człowiek mi tego nie powiedział, bo gdy ja popatrzę na człowieka, to bym powiedział, co z tobą jest? Bo ja pytałem się kilku mężczyzn i ja nie byłem zachęcony, żeby to zrobić. Rozumiecie to? Ale my jesteśmy tutaj, prawda? I co ja tylko mówię, że to jest jeden Bóg, jeden mężczyzna. Nie ma żadnego pomieszania. I ja naprawdę wierzę, że ten system jest właśnie to, czego szatan nie chce. Moja żona mi daje rzeczy, które ja potrzebuję od Boga. Ona mi przyjdzie i coś powie, dlatego że Bóg używa ją, żeby mnie pomóc. I ona powie pewne rzeczy, mówi, o, to jest Bóg w tym momencie. I ja jej nieraz to powiem, mówię, powtórz to jeszcze raz. Dokładnie tak, jak ty to powiedziałaś, bo ja wiem, bo ja słucham głosu Bożego. I może jestem za bardzo zajęty albo coś, ale ona się modli o mnie, o liderstwo. Ona nie mówi, o Panie, ten mężczyzna i tak dalej. Ona się modli, żebym ja słyszał Boga. Chodźmy jeszcze raz do Efezjan, 5 rozdział. Ty musisz się modlić o tego mężczyznę. I ja ci powiem dlaczego w tym momencie. List do Efezjan, 5 rozdział. Te rzeczy, jeśli zaczniesz w 21 rozdziale, i pójdziesz do 33 wersetu. 33 werset. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Kobiety, podstawowa potrzeba to jest miłość. Paweł to nauczał 2000 lat temu i to się jeszcze nie zmieniło. Podstawowa potrzeba kobiety to jest miłość. Mężczyzny podstawowa potrzeba to jest respekt, jest poważanie. I to pomoże niektórym mężczyznom, tak, kobietom i tak samo i mężczyznom. Mężczyzna musi miłować swoją żonę tak, jak on sam siebie miłuje. I żona musi dawać poważanie swojemu mężowi. Paweł tutaj nie robi sugestii. On wyznacza tutaj rozkaz. I dlatego ty musisz żyć pod rządem Królestwa Bożego, bo w Królestwie Bożym nie ma głosowania. Zapomnijcie o tym. Mężowie muszą miłować swoje żony w boski system miłości, agape, bez żadnych ograniczeń. Ale żonę, tutaj jest coś nowego dla was, ty musisz dawać respekt mężowi swemu, też bez żadnych ograniczeń, bez żadnych podstaw. Ty nie musisz, ale jeśli ty chcesz otrzymać najlepsze z tego mężczyzny, to ty będziesz musiała użyć miłości i wiary w niektórych miejscach, dlatego że ty chcesz od niego coś otrzymać. Ale patrzcie, ty nie robisz tego dlatego, że im się to należy, nie, że oni na to zasługują. Chodźmy do mężowie, którzy nie słuchają Słowa Bożego, mogą być wygrani bez słowa przez zachowanie się swoich żon. Także tutaj jest człowiek, który nie jest zbawiony. On chodzi, wyskakuje z chłopcami i pije i tak dalej. Ale tutaj jest żona, która dalej daje jemu boskie zachowanie się. I oni zwracają uwagę na twoje zachowanie się pod kontrolę i to jest respekt bez żadnych podstaw, bo jemu on nie zasłużył na to. Gdy osoba jest posłuszna do Słowa Bożego, ty dajesz miejsce dla Ducha Świętego i człowiek taki jak ten nie zasłużył na respekt. Tak jak ja mówiłem o Wigglesworth, gdzie nie pozwalał żonie iść do kościoła i tak dalej, a mówi, Smith, ja idę do kościoła, on ją oburzył o to i ona poszła do kościoła i on zamknął drzwi, także gdy ona wróciła, drzwi były zamknięte i ona poszła tam spać. Gdy on otworzył drzwi rano, żeby wyjść na pole, ona wpadła do środka i od razu się spytała jego, kochanie, czy chciałbyś jakieś śniadanie. I widzicie, on został jednym z najpotężniejszych apostołów na poziomie Pawła. Widzicie, że szatan związał jego rozum. Jeśli kobieta by nie zrobiła coś bez żadnych podstaw, to ten duch nie byłby skruszony nad Smith Wigglesworth. Duch szatana nie byłby skruszony nad Smithem Wigglesworth. Ja nie wywołuję żony, żeby czuły coś. To nie ma nic wspólnego z uczuciami, to ma wspólnego z wiarą. Żaden żon nie czuje, nie daje uczuć do żony, która pokazuje jemu pogardę na to, kim on jest. Żaden mąż. Także klucz jest, żeby zbudować uczucia miłości do żony, to przez pokazywanie jemu bez zasad miłość i respekt. Bez podstaw, bez zasłużenia miłość i respekt, poważanie. Zróbmy to bardzo szybciutko teraz. Miłość i poważanie są kluczem, jest kluczem do każdego problemu w małżeństwie. Gdy mąż czuje się, że nie ma poważania, jest jemu bardzo trudno kochać żonę. Gdy żona się czuje niemiłowana, to jest bardzo trudno kochać jego męża. Także tutaj jest właśnie to kółko. Także gdzieś my musimy się wyłamać z tego. I rozkaz jest taki, żeby miłować. Żona się czuje niemiłowana, bo ona ma naturalną, a system zachowania, czuć się, że ona a będzie się zachowywać bez respektu do męża, będzie go krytykować, a poruszać rzeczy z jego przyszłości, żeby jego skrytykować. Rozkaz do respektu był dany kobiecie z pewnych zasad, powodów. Dawać respekt, poważanie mężowi. Ja nie widzę, sprawdzając tutaj w Piśmie Świętym, nie widzę tam żadnych żon, którzy mają więcej niż jednego męża. Ale podstawowa zasada jest tego, że bez miłości ona, jej reakcja do męża jest bez poważania, bez respektu. I bez poważania, bez respektu on się zachowuje bez miłości. Także ktoś musi się z tego wyłamać, musi to skruszyć. Żona się zastanawia na przykład, czy mąż mnie kocha. Ona w to wątpi. I ona zachowuje się w ten czas w sposób niemiłosny, zaczyna go krytykować, bo ona nie czuje się miłowana. I gdy się spytamy męża, czy żona cię kocha, ona, to mąż powie, tak, ona mnie kocha, ale czy ona ciebie lubi? Nie. Dlaczego? Dlatego, że on rozpoznaje respekt i poważanie z tym, że ona jego nie lubi. Myśl za tym jest taka, że ja muszę wam przekazać tą ostatnią część. Pan Czemu Pan Bóg nie dał rozkazu kobiecie, żeby ona miłowała męża? Dlatego, że ona była zrobiona, stworzona, żeby kochać, żeby miłować. Jego całe podejście, jej natura, jej uczucie, jej współczucie, to wszystko jest zrodzone, wrodzone w niej, żeby miłować, żeby kochać. Ona ma dziecko dlatego, że ona jest zrobiona, żeby miłować to dziecko. I ja byłem w sądach z różnych powodów, żeby pomóc naszym ludziom i tak dalej. A czy to w sądzie. I ja zauważam te młode chłopcy, jak chwasty stoją tam i sędzia przychodzi, ja się patrzę na ich matki, którzy z nimi przychodzą, żeby porozmawiać ze sędzią, żeby dać im lżejszy wyrok. I ci mężczyźni, ci chłopcy przychodzą, spodnie ich są, widać ich pupy nawet, zachowują się potwornie i ona temu sędziowi mówi, że on jest dobrym chłopcem, on się tylko wmieszał w złe towarzystwo, mówi, chłopcu się należy dobre baty i nie będziemy rozmawiać na ten temat, ale ta matka tam stoi i broni to swoje dziecko. Punkt mój jest taki, że matka ma tą naturę miłości. Także on nie musiał kobiecie powiedzieć, żeby kochała swojego męża, bo ona ma tą naturę, ale mężczyźnie musiał rozkazać, żeby miłował żonę, bo on musi pokazać tą miłość boską, nie że on to czuje, ale dlatego, że ona to potrzebuje. Ona potrzebuje jego miłość tak, jak ona potrzebuje powietrze do oddychania. Gdy ona nie jest miłowana, to ona jest odcięta od własnego oddechu, od tlenu. On potrzebuje poważanie tak, jakby potrzebował tlenu. Gdy on nie ma poważania i respektu, to tak, jakby on nie miał tlenu i on zaczyna się dusić. I co ja wam mówię? Naprawcie to. Mam tylko tyle dla was. Pozbierajcie się. Dajcie to na miejsce.